Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 13, wersety od 13 do 43. Tam dzisiaj będziemy zaglądali, stamtąd będziemy czerpali. Zachęcam, abyśmy w domu dzisiaj, gdy wrócimy, przeczytali sobie na spokojnie ten fragment raz i drugi i trzeci. Myślę, że to, o czym teraz powiemy, pozwoli nam lepiej i pełniej zobaczyć właśnie ten dzień, ten czas z podróży misyjnej apostoła Pawła. Kilka słów przypomnienia. Pomoc dla wierzących w Jerozolimie od wierzących z Antiochii dotarła przez Barnaba Saulę około 44 roku. Był to rok, kiedy wzmógł się głód w Jerozolimie i wierzący naprawdę potrzebowali takiego wsparcia i ta pomoc przyszła na czas. Barnaba i Saul nie zagościli długo w Jerozolimie, dosłownie po kilkunastu dniach wrócili z powrotem do Antiochii, z której przybyli z darem, zabierając ze sobą, zdawałoby się, szczególny dar od tego zboru. Jana Marka, młodego człowieka, który od tej pory, przynajmniej przez pewien czas, będzie im wiernie towarzyszył. Szacuje się, że po swoim powrocie Barnaba z Saulem wraz z Janem Markiem z rok czasu przebywali w Antiochii, a potem wyruszyli wyprawieni, odłączeni, pobłogosławieni przez zbór w tę pierwszą podróż misyjną, która wydaje się przypadała na lata 46-48, trwała 3 lata i była naprawdę pod każdym względem wyzwaniem. A to, ile przeciwności ich spotkało, zapewne rzutowało potem na słowa Pawła, który słysząc proroctwo na temat tego, co go czeka w Jerozolimie, powiedział, no cóż nowego usłyszałem, poza tym, czego doświadczam, że spotykają mnie przeciwności, spotykają mnie różne trudne sytuacje, to po prostu część chrześcijańskiego życia. Zgodzicie się? Tak, i właśnie dlatego, kiedy mówimy o wszechmogącym Bogu, mówimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, to jest to dobra nowina, bo On jest z nami. A więc spójrzmy na pierwszy slajd. Jest to mapa pokazująca te ziemie wokół basenu Morza Śródziemnego. Powiedziałem, podróż trwała 3 lata i była jedną z bardziej wymagających i trudnych podróży apostoła Pawła. To, jak nakręcała się spirala nienawiści w stosunku do niego i do jego towarzyszy, jest po prostu zadziwiające i swoje apogeum osiągnęła w Listrze, gdzie przez taki rozwścieczony tłum Paweł został ukamionowany, a ci, myśląc, że nie żyje, wzięli jego ciało, wywlekli poza miasto i tam zostawili. Ale słuchajcie, co się dzieje? Paweł wstaje i robi coś niesamowitego. Wchodzi z powrotem do miasta. Co prawda na jeden dzień, ale potem udaje się dalej w podróż. Nie wraca do domu, nie rzuca to wszystko, bo co to jest w ogóle warte, tylko kontynuuje podróż misyjną. Potem wraca przez te wszystkie miasta z powrotem, utwierdzając braci i dopiero wraca do domu. Z Cypru, gdzie nawrócił się prokonsul Sergiusz Paweł, człowiek rozumny, a mak o imieniu Bar-Jezus, który próbował odwieźć go od wiary, stracił czasowo wzrok, tak że potrzebował, aby ktoś prowadził go jak dziecko za rękę. Trójka misjonarzy, powiedzielibyśmy apostołów, czyli wysłanników Kościoła, wsiadła na statek i popłynęła dalej do Pamfilii, a więc do takiej, powiedzmy, takiego regionu Azji Mniejszej, do miejscowości Atalii, bo to był port, a później udali się do Perge. I o tym właśnie czytamy w pierwszych dwóch wersetach dzisiejszego fragmentu. Spójrzmy, Paweł i jego towarzysze, odpłynąwszy z Pafos, czyli z Cypru, przybyli do Perge w Pamfilii. Dokładnie najpierw była Atalia, ale potem było Perge. Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy, a oni z Perge powędrowali dalej i dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Wbrew pozorom są to dwa wersety bardzo bogate w treść. To, co tam się wydarzyło, Łukasz pomija w tym opisie dziejów apostolskich, bo dzieje apostolskie są pisane ze względu na Teofila, on nie musi wiedzieć o tych wszystkich przeciwnościach, ale my o nich raczej wiedzieć powinniśmy, dlatego zajrzymy do Słowa Bożego. A więc kolejny etap podróży misyjnej rozpoczął się dosłownie i w przenośni pod górkę. Po pierwsze dlatego, że jak dopłynęli do Pamfilii, stara tradycja mówi o tym, że apostoł Paweł najprawdopodobniej zapadł na malarię, bardzo ciężko zapadł i jakby konsekwencją tego były bardzo ostre bóle głowy, o których wydaje się wspominać w niektórych fragmentach, tam przebłyskują w jego listach. Łukasz nic nie wspomina o tym, aby głosili właśnie w tych dwóch miastach Ewangelię, a więc ani w Atalii, ani w Perge. Wiadomo natomiast, że w Atalii od wyprawy misyjnej odłącza się właśnie Jan Mark, a więc tym, w którym pokładano wielkie nadzieje, ten, który był darem od zboru w Jerozolimie, nie tyle może dla zboru w Antiochii, ile po prostu dla sprawy pańskiej. I Łukasz nie podaje powodu jego decyzji. Może po prostu zmęczyła go dotychczasowa podróż, trudy, bo misja, bo dzielenie się Ewangelią jest właśnie czymś tak naprawdę trudnym, no, wiążącym się z przeciwnościami dnia codziennego. Jeden z ojców Kościoła mówi, że po prostu młody Marek stęsknił się za mamą i zwyczajnie w świecie chciał wrócić do rodzinnego domu. Inni byli zdania, że przeraziła go perspektywa dotychczasowej i dalszej podróży. Czemu? Ponieważ już w Perge łatwo było można dostrzec masyw góry Taurus, które faktycznie były bramą do krainy, do Galacji. Wszystko wskazuje na to, że w tych dwóch pierwszych miastach, w Atalii i Perge, misjonarze nie głosili Ewangelii. I właśnie bibliści mówią, że te słowa mówią o tych wydarzeniach, nawiązują do choroby apostoła Pawła, której najprawdopodobniej tam się nabawił, bo był to taki teren typowy, gdzie występowała malaria. I czytamy w drugim liście świętego Pawła do Koryntian w 7 wersecie. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił. Wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana bym je policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. I uważa się, że Paweł zachorował na malarię. I te bóle głowy były tak straszne, które towarzyszyły tej chorobie, że próbowano je jakoś opisać. Jeden z podróżników napisał, że ma się wrażenie, jakby ktoś wbijał kołek prosto w czoło, kołek drewniany, albo wręcz rozpalony pręt. Jest to taki ból, który powoduje, że nie można myśleć, nie można się skupić, nie można pracować, właściwie jesteś wyłączony jesteś z obiegu, z pracy, z zajęć, ponieważ jedyne, o czym myślisz, to żeby cię przestało boleć. I rzeczywiście grecki termin użyty tutaj mamy jako cierń, może również oznaczać drewniany palik, tak, wbity gdzieś w głowę, w skroń. Ktoś inny przyrównał ten ból będący konsekwencją malarii do wiercącego w skroni wiertła dentystycznego. Nie wiem, jak to sobie wyobrazić, siostro Aniu, ale już w samym zębie nie jest dobrze, a w głowie dopiero to myślę, że to już w ogóle jest niewyobrażalne. A to dopiero początek problemów. Malaria, nie wiem, czy ktoś z nas chorował, mój tato, będąc w Sudanie, zachorował na malarię i był bliski śmierci. Jeździliśmy razem z mamą do kierownictwa tej całej akcji, w ramach której on poleciał do Sudanu, aby tam opryskiwać bawełnę i rozmawialiśmy z dyrektorem o możliwości sprowadzenia go do Polski, aby ratować jego życie. A więc było to naprawdę poważny problem, który dotknął tę wyprawę misyjną. Perge oraz roztaczające się za nim pasmo gór Taurus, powiedziałem, były bramą do Galacji. I misjonarze znajdowali się na nizinnych terenach, 40 metrów nad poziomem morza, a Antiochia, o której myślał Paweł, na wysokości 3600 metrów. Ja nie wiem, czy to jest duża różnica. Kto chodzi po górach, to mógłby powiedzieć. Ale trzeba było tam dotrzeć, pokonać najtrudniejszą drogę Azji Mniejszej, tak mówią historycy, że była ona trudna ze względów po prostu naturalnych, czyli ukształtowania terenu, zmieniających się nagle warunków atmosferycznych, chłodu, ciepła, deszczu, słońca, ale również z tego powodu, że grasowały tam zorganizowane bandy które napadały na podróżujące karawany, łupiły, okradały, to była najmniejsza strata, ale również niejednokrotnie zdarzały się pobicia ze skutkiem śmiertelnym. I właśnie być może to wszystko, co już się działo i co miało ich spotkać, przeraziło właśnie Jana Marka. On wsiada na statek i po prostu wraca do Jerozolimy. I Paweł ma do niego naprawdę wielką pretensję, wydaje się, że zupełnie uzasadnioną, ponieważ jak pokazują fakty, no zabrakło, bardzo mocno odczuwali brak tego jednego Jana Marka później w tych trudnych sytuacjach. I wskazuje się na to, że te słowa również z listu świętego Pawła do Koryntian, kiedy on wspomina te wszystkie niebezpieczeństwa związane z misją, ze służbą, w niektórych momentach właśnie mówią o pokonywaniu gór, masywu górskiego, gór Taurus. Byłem często w podróżach i mówi, że w niebezpieczeństwach. I potem wymienia na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, głodzie, pragnieniu, często w postach i zimnie, i jeszcze oczywiście w nagości, istniało realne zagrożenie. I nawet jeżeli nic ich tam złego nie spotkało, to sobie wyobrażam, że oni szli z sercem na ramieniu, że w każdej chwili może coś złego się wydarzyć. I ta podróż musiała wyczerpać apostoła Pawła. Te zmienne warunki i złe sprawiły, że Paweł dociera do Galacji w jakim stanie? Wiemy? W fatalnym stanie. Zobaczcie, malaria, opuszczenie przez Jana Marka, a potem Paweł pisze właśnie do wierzących w Galacji około roku albo 49, albo 52, wspominając te wydarzenia, wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością, albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Więc jakiś bardzo mocny stan zapalny oczu, którym towarzyszyły też takie stany ropne, kiedy apostoł Paweł przychodzi pierwszą sobotę do synagogi, aby dzielić się świadectwem. Może już trochę podleczony, ale może wcale niekoniecznie. Dzieli się z nimi poselstwem. Wyobraźcie sobie. Nie zawrócił. Nie zniechęcił się. Byśmy powiedzieli, och, ja nie mogę w takim stanie przyjść do kościoła. Ależ ja nie powinienem w takim stanie nic mówić. To przecież może być ze szkodą dla Ewangelii. Ale tak nie jest. Apostoł Paweł jakby po prostu ciągnięty jakąś niewyobrażalną chęcią i siłą dotarcia do celu, który wyznaczył mu Jezus Chrystus, idzie do przodu. I wtedy właśnie głosi poselstwo, które jest absolutnie powalające. Zachęcam, byśmy po prostu przeczytali je uważnie w domu. Ja wybrałem tylko część z tego poselstwa, ponieważ bardzo wyraźnie on koreluje ze stanem apostoła Pawła. I proszę zwróćcie uwagę na to, jak Paweł woła do słuchaczy, baczcie. Patrzcie, zwróćcie uwagę, proszę, abyście dostrzegli. Jest to człowiek, który ma te chore oczy, po prostu jest w takim fatalnym stanie. Tam jeszcze w tym liście do Galacjan on wspomina, nie plunęliście na mnie, a to był taki zwyczaj wtedy zabobonnych ludzi, którzy widzą człowieka w takim stanie, po prostu pluli przez ramię, aby odgonić od siebie złe duchy. To po prostu taka była praktyka, tak? I Paweł właśnie takim się kojarzył, że po prostu dotknięty jest przez jakieś złe moce i w ogóle w jakim on jest stanie, co to za człowiek, co on złego uczynił może, albo i weź teraz dziel się Ewangelią. Niesłychane. I zobaczcie, tylko część z tego kazania. Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie, bracia, że przez tego, tutaj w domyśle Jezusa Chrystusa, bo kontekst to wskazuje, zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadał będzie. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. Dzieło, które przynosi odpuszczenie z wszystkich grzechów. Usprawiedliwienie z rzeczy, których nie był w stanie usprawiedliwić ich zakon mojżeszowy. I wiecie, to taki paradoks, bo z jednej strony wydawałoby się, to może lepiej, gdyby Paweł został w domu gdzieś tam. Barnaba by lepiej, żeby mówił za niego, prawda? Ale cóż innego on mówił i pokazywał niż prawdę. W jakim stanie jest człowiek, który jest, nie wiem, pokonany czy zdjęty przez grzech? Jest ślepy? Pamiętacie trochę wcześniej historia z Barjezusem? Potrzebuje, by ktoś go prowadził za rękę, bo sam nie znajdzie celu. I apostoł Paweł tak naprawdę przyszedł, aby powiedzieć im o tym, że każdy człowiek jest w takim stanie, chociaż czasami mówimy, nie jest tak źle, i potrzebuje odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia, bo pewnych rzeczy zakon mojżeszowy nie był w stanie załatwić. I zobaczcie, że to poselstwo jaki skutek wywołało. A gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach. Kiedy zaś zgromadzeni w synagodze się rozeszli, poszło wielu Żydów i nabożnych prozelitów za Pawłem i Barnabą, którzy z nim rozmawiali, nakłaniali ich, aby trwali w łasce Bożej. Już wam mówiłem, znałem taki jeden przypadek i mogłem być naprawdę bardzo blisko człowieka, który może się wydawałoby, jako ostatni powinien mówić, że Bóg jest dobry. Andrzej Pita z Łankiem jest już u Pana. I wiecie, to niesłychane, jaką moc miało poselstwo tego sparaliżowanego, jak Johnny, człowieka, który mówi, Bóg cię kocha. On posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za twoje grzechy. On chce być twoim Panem i Zbawicielem. I wiecie, ludzie z całej wsi przychodzili do Niego, aby posłuchać i znaleźć inspirację od tego człowieka, który leżał na łóżku przykuty, po prostu bez, można powiedzieć, bez celu życiowego. Co to za życie, leżeć w łóżku i wszystko klikać głową czy myszką za pomocą patyka. Jaka siła jest w poselstwie, kiedy pomimo przeciwności, słabości, choroby, my mówimy, Bóg jest dobry, On posłał swojego Syna, aby umarł za nas na krzyżu. A my tak często, wiecie, kiedy przychodzą trudności właśnie, poddajemy się i zaczynamy narzekać i po prostu znajdujemy tyle powodów, by nie iść do kościoła, by nie robić tego czy tamtego. A patrzmy na Pawła. Co to jest za świadectwo? Jak dziś zapamiętam, jak wracaliśmy, był obóz na Rewce, to był obóz prowadzony przez siostrę Anetę Trusiewicz. I wtedy tak wielu z nas chorowało. I po prostu rzęziliśmy jak stare kosiarki, wszyscy ci, którzy pracowali jakoś ucząc dzieci. I pamiętam, Iza z takim lękiem zapytała, pastorze, dlaczego tak jest, że wy wykonując Boże dzieło, wszyscy chorujecie? Ja mówię, nie wiem, czemu tak jest. Ale choćbyśmy się mieli doczołgać, to i tak zrobimy swoją robotę, która została nam zlecona i zrobimy ją najlepiej jak można. I tak właśnie było dzięki łasce Bożej. I to wydaje mi się jest świadectwem. Świadectwem, do którego jesteśmy wezwani. Czyli pomimo licznych przeciwności, których każdy z nas każdego dnia ma bez liku, nie poddawać się, tylko oczekiwać spotkania z Bogiem, który mnie posila, abym wykonał to, do czego zostałem posłany. Mamy więc Jana Marka, który zdezerterował, poddał się, wycofał, porzucił towarzyszy wyprawy, zawiódł pokładane w nim nadzieje. Tak dobrze się zapowiadał. No i proszę. Okazał się najsłabszym ogniwem w zespole. Naraził wyprawę na niepowodzenie. Jak bardzo byłby pomocny, no ale niestety wsiadł na okręt i odpłynął do domu. W obliczu tych wszystkich faktów nie powinno dziwić, że apostoł Paweł, rok 50, druga wyprawa misyjna, Barnaba mówi, zabierz mi Jana Marka, a Paweł mówi, w życiu, ja go nie chcę brać. Ten człowiek się nie sprawdził, on po prostu jest zawodny. A więc co, nic się nie zmieniło w życiu Marka? No nie wiemy, może było za mało czasu, by to potwierdzić. Paweł nie chciał więcej ryzykować, był wtedy tak potrzebny. Potrzebowali go, zabrakło go, nie chcemy go. Musimy jednak wiedzieć, że choć Marek okazał się dezerterem i człowiekiem zawodnym, to jednak takim nie pozostał. I to też jest dla nas zaproszenie i wezwanie do tego, aby nawet pomimo błędów, które popełniliśmy, które miały zły wpływ czy jakieś konsekwencje, byśmy naprawiali to, co uległo zepsuciu. Zobaczcie, apostoł Paweł, pisząc list do Kolosan, około roku 60, już wymienia Marka w gronie bohaterów, jego zaufanych współpracowników. Ile lat minęło? Prawda? Kilkanaście lat minęło. Marek nie zmarnował tego czasu. Wszystko, co mnie dotyczy, opowiem wam Tychikus, brat umiłowany, wierny sługa, współsługa w Panu. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem. Zobaczcie, jakie to jest towarzystwo, tak? Jaka to jest ekipa wypróbowana, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, a więc dokładnie o niego chodzi, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. Jezus zwany Justem, oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest Bożą wolą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. A więc grono wypróbowanych i zaufanych współpracowników Pawła. Marek nie zmarnował czasu po tym, jak zawiódł przyjaciół. Jeszcze jedno miejsce. Jest rok, który... No, szacuje się 67, tuż przed śmiercią apostoła Pawła. I Paweł pisze tak, staraj się przyjść do mnie rychło, Tymoteuszu, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, odszedł do Tesaloniki, Kresen do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka, przyprowadź go z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Praktycznie wszystko można naprawić z Bożą pomocą. Praktycznie wszystko. Nic nie pomoże użalanie się nad sobą. To tylko pogłębia nas w to miejsce beznadziei. Jeżeli z jakiegoś powodu utraciłeś zaufanie najbliższych, zaufanie przyjaciół, zaufanie w kościele, jeżeli z jakiegoś powodu naraziłeś na niepowodzenie jakiejś rzeczy lub po prostu podjąłeś złe, brzemienne w skutkach decyzje. Ta historia pokazuje, że wszystko można naprawić i że nie należy marnować czasu na użalanie się. To poselstwo, które apostoł Paweł głosił w tej synagodze, ono jest również w takiej sytuacji do ciebie. Jezus umarł za każdy grzech twój oraz jest w stanie usprawiedliwić się ze wszystkiego, czego nie był w stanie uczynić zakon mojżeszowy. Bo jednym z największych problemów człowieka jest przebaczyć samemu sobie po tym, jak zawiódł. I to jest taki szlachetny sposób diabła na rozbrojenie nas ze służby dla Pana. Ty się do niczego nie nadajesz. Ty zawsze będziesz zawodził. Zawodziłeś i będziesz zawodził. Ale ta historia pokazuje, że z Bożą pomocą można naprawić błędy. I można być zaufanym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zrób to nie tylko dla tych, których zawiodłeś, ale przede wszystkim zrób to dla siebie. I opuść więzienie potępienia. Nie użalaj się nad sobą, to nie pomoże. Nie zwlekaj. Najlepiej zacznij dziś, wróć do domu i po prostu zastanów się, jak można naprawić błędy, których się dopuściłem. Bo prawdopodobnie wszystko można naprawić. a zaczynamy od słowa przepraszam, a potem też zaczynamy od życia, życia innego, zmienionego, życia, które pokazuje, warto mi zaufać, zaangażowania, które jest świadectwem oddania i miłości. To był Jan Marek. A co z apostołem Pawłem? No przeciwności powinny go zatrzymać, ale one go jakby napędzały. Malaria, straszny ból głowy, pozdrawiamy wszystkich migrenowców. Opuszczenie przez Jana Marka, a potem jeszcze to zapalenie oczu i ten stan fizyczny, na widok którego ludzie pluli przez ramię, żeby to ich przypadkiem nie dotknęło, a on głosi poselstwo, którym został wysłany. On realizuje swój cel. I wiecie, w tym kontekście piękne są słowa, 3 razy prosiłem mojego Pana, aby to ustąpiło, aby to zabrał. A co on mi powiedział? Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, bo pełnia mej mocy, gdy żywa w słabości. Dlatego chlubić się będę słabościami, zniewagami, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem dzięki Bogu mocny. I wiecie, to miejsce, w którym to natężenie przeciwności jest tak wielkie, wydawałoby się, że po prostu jesteśmy ostatnimi osobami, którymi Bóg chciałby się posłużyć, jest miejscem, gdzie możemy spotkać naszego Pana, który nas posili. Więc nie zawracajmy. Nie porzucajmy naszej nadziei. Nie mówmy, to jest do niczego. Gdzie jesteś, Boże? Jest bliżej niż myślisz. Bo Pan, który Cię kocha jako dobry pasterz, prawdopodobnie już niesie Cię na swoich rękach. To poselstwo, które głosił apostoł Paweł, jest potrzebne wszystkim tym, wszystkim nam, ale w szczególności dzisiaj chciałbym powiedzieć o tych, którzy nie mogą wybaczyć sobie samym i żyją w potępieniu. Jezus umarł, abyś był usprawiedliwiony z każdej winy. I On to naprawdę czyni. Abyś mógł wrócić do obiegu, abyś mógł wrócić do akcji, abyś mógł wrócić do życia, do rodziny, do bliskich, do przyjaciół, do kościoła. Nie poddawaj się. A jeżeli to uczyniłeś, jeżeli zawiodłeś, porzuciłeś, praktycznie wszystko można naprawić. I zacznij od dzisiaj. Zrób plan w modlitwie. Oddaj to Bogu. I podążaj do przodu. Posłuchaj przesłania, jakim dzielił się apostoł Paweł. Czerp z niego siłę. Jezus ma taką postawę wobec ciebie, jeżeli tylko mu zaufasz. Zeszłego lata byliśmy w Irlandii. Piękna wyprawa. Taki klif, na którym rosła piękna trawa. Na skraju tego klifu piękna kapliczka, właściciel tej ziemi. Właśnie w niej się modlił, patrząc na otwarte morze i planował swoje wyprawy misyjne, czy też takie antropologiczne. I pamiętam, szliśmy, wiał wiatr, było pięknie, ale wiatr był taki, że trzeba było lekko się pochylić do przodu. I tam gdzieś rodzina na trawie. I ojciec z synem puszczają latawiec. A my idziemy, myślimy sobie, co to w ogóle za warunki do takiej zabawy. Ale właśnie, wiatr jest potrzebny, aby latawiec mógł się wzbić wysoko, kiedy ustawimy go pod wiatr. Bez tego by się nie wzbił. Każdy z nas ma drogę do pokonania. Taką Antiochę Pizydyjską i góry Taurus. I wiecie, przeciwności są jak kamienie, które na nas spadają. I one mogą nas przygnieść i możemy powiedzieć, Boże, jest tyle powodów, żebym zawrócił. Ale te głazy również, dzięki łasce Bożej, są stopniami, po których możemy dojść do celu. Uczmy się patrzeć na przeciwności z tej biblijnej perspektywy, bo jest z nami nasz Pan, Jezus Chrystus. Amen. Zapraszam do modlitwy.